Cześć. 6 lipca, środa, a więc rozpoczynamy pokój gościnny. A przy mikrofonach witają się z Wami Gabriela Bodziony
i Martyna Olejnik.
Dość niedawno rozpoczęliśmy wakacje, czas urlopów, czas wyjazdów. Od jakiegoś czasu mówi się dużo, że coraz większa grupa ludzi wybiera nasz kraj na miejsce swojej wycieczki, na miejsce wypoczynku. Coraz więcej Polaków, ale też naszych sąsiadów z zachodu czy z południa docenia uroki naszego kraju. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się pokrótce naszym rejonom naszego kraju, tak aby może podpowiedzieć Wam, gdzie udać się w te wakacje, może zainspirować do jakiejś podróży weekendowej. Pierwsze miejsce to będzie Górny Śląsk. Śląsk, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, województwo śląskie. Każda z tych nazw oznacza inny obszar. Często te granice nie są aż tak jasne dla wielu z nas. Uporządkujmy zatem wiedzę o Górnym Śląsku. Jakie są granice tego regionu? Górny Śląsk jest to granica, jest to kraina historyczna. Co ciekawe, myślę, że tu warto wspomnieć już o tym na początku. Górny Śląsk, mimo że słyszymy górny w nazwie, nie jest wcale na górze w porównaniu do Śląska Dolnego. Obejmuje właśnie ten Górny Śląsk swoimi granicami zachodnią część województwa śląskiego oraz większość obszaru województwa opolskiego, ale bez jego części zachodniej. Ponadto do Górnego Śląska historycznie zaliczane też były dwie krainy leżące dziś na terenie Czech. Co ciekawe, teren Górnego Śląska obejmuje właśnie więcej niż tylko województwo śląskie, zatem odkrywa też wiele ciekawych regionów przed nami.
Niezaprzeczalnie centralnym ośrodkiem Górnego Śląska są dziś nowoczesne Katowice ze słynnym Spodkiem i wieżowcami, ale w regionie ważne są też również inne miasta, czyli na przykład Chorzów z ogromnym i niezwykle atrakcyjnym Parkiem Śląskim, Tarnowskie Góry z turystyczną kopalnią srebra i sztolnią Czarnego Pstrąga. Również znane są Gliwice z, można tak powiedzieć, polską wieżą Eiffla, Żory z miasteczkiem Twin Peaks i historyczny Racibórz z zamkiem, czy Opole ze słynną wieżą Piastowską i wieloma innymi zabytkami. Jest również wiele innych miejscowości, z których może być kojarzony Górny Śląsk, na przykład Bytom albo Bielsko-Biała.
Dokładnie, a tutaj myślę, że warto wrócić jeszcze troszeczkę do zarysowania dziejów tego regionu, do historii Górnego Śląska, która jest bez wątpienia bardzo ciekawa i obfituje w ważne wydarzenia i procesy, które pokrywają się z historią Polski. Śląsk w państwie polskim, tutaj zaczniemy od tego okresu do połowy XIV wieku. Rodzące się pod koniec X wieku państwo polskie składało się wtedy z trzech wielkich dzielnic i między innymi jedną z nich była właśnie część Śląska. Następne wieki obfitowały w etapy, kiedy Śląsk należał do Polski lub też do niej przestawał należeć. I tutaj myślę, że warto powiedzieć o ważnej rocznicy, którą w tym roku też przeżywamy.
Ostatnio mieliśmy okazję do świętowania setnej rocznicy powrotu Górnego Śląska do macierzy, czyli do polskiej. I z tej okazji Muzeum Śląskie w Katowicach zaprezentowało w Warszawie na dziedzińcu pałacu pod blachą przy Zamku Królewskim dzieje tych ziem, które mają na celu przybliżyć niezwykłą, naprawdę ważną dla Polski historię Górnego Śląska. Wystawa prezentuje najważniejsze wydarzenia w dziejach Śląska, poczynając od czasów najdawniejszych, czyli średniowiecza, aż po wiek XX, czyli powrót właśnie Śląska do macierzy i również jego funkcjonowanie w II Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba powiedzieć, że jest to też dobra okazja do odwiedzenia Warszawy, jeżeli ktoś jest blisko tego miejsca, żeby zapoznał się właśnie z tym, z tą wystawą, ponieważ jest to bardzo dobra okazja do rozwinięcia swoich wiadomości, swoich informacji na temat Górnego Śląska i tego, jak bardzo kluczowym regionem był on dla Polski.
stulecie przyłączenia ziem Górnego Śląska do Polski, konkretnie 20 czerwca 22 roku 1922, wojska polskie wkroczyły do Katowic, a podpisany akt włączenia ziem śląskich jeszcze przed nami, ponieważ będziemy tą datę świętować właśnie 16 lipca 1922 roku. Te wydarzenia były jednymi z ostatnich w kształtowaniu się granic II Rzeczypospolitej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Trzeba wspomnieć, że Górny Śląsk w chwili zakończenia I wojny światowej był jednym z najbardziej rozwiniętych pod względem przemysłowym regionem Niemiec. Dlatego Niemcy i Polacy walczyli tak jakby o ten teren. Decyzja o rozstrzygnięciu, do którego kraju ma należeć, miała się odbyć za pomocą plebiscytów. Jednak to się niestety nie udało, ponieważ zostały one sfałszowane, przez co doszło do 3 powstań śląskich.
I ostatnie zakończone sukcesem.
Dokładnie tak.
Po II wojnie światowej większa część Górnego Śląska znalazła się w granicach Polski, ale też w Czechosłowacji. Pozostały jego skrawki południowe, część Śląska Cieszyńskiego z liczną ludnością polską oraz Śląsk Opawski. I tutaj też właśnie to, o czym też wspomniałaś, zamieszkiwała te tereny ludność zarówno polska, czeska, ale też niemiecka. Górny Śląsk zajmuje rozległy obszar. Nic zatem dziwnego i właśnie też historycznie ukształtowało się to, że jest on bogaty kulturowo, jest on zróżnicowany kulturowo. Ukształtowała się na jego terenie kultura ludowa, która nie jest jednolita i jest bardzo bogata. Na dziedzictwo kultury ludowej składa się wiele zjawisk i elementów z dziedziny folkloru, kultury materialnej, życia społecznego. I tutaj myślę, że dość charakterystycznym jest pieśni, tańce. Zresztą tak jak w każdym terenie Polski można wymienić coś, co charakteryzuje ten rejon, tak samo Górny Śląsk bogaty jest kulturowo.
Górnoślązacy, czyli nawet jak podobnie do mieszkańców Kaszub czy innych regionów, czują swoją odrębność. Mają oni swoje bardzo bogate tradycje i dziedzictwo. Każdy rozpozna, choć może nie każdy zrozumie, gwarę śląską, którą nadal posługuje się wielu mieszkańców tego rejonu. Również górnoślązacy mają piękne, tradycyjne stroje ludowe. Jest on swoisty, ale już coraz rzadziej spotykany na ulicach i zróżnicowany też w zależności od miast tego rejonu.
Warto, myślę, tutaj wspomnieć też o tym, że obok tego dziedzictwa kulturowego, również na Górnym Śląsku, również Śląsk jest, znajdują się tam liczne ośrodki kultu religijnego i warto przypomnieć, że w niektórych subregionach znajdowały się ośrodki kultu o ponadlokalnym znaczeniu. I tutaj myślę, że można wymienić Piekary Śląskie, Górę Świętej Anny, Olesno z drewnianym kościołem pątniczym Świętej Anny. Przyciągały one i część z nich przyciąga nadal pielgrzymów z rozległych okolic, z odpustu w sanktuarium, w Kalwarii Zebrzydowskiej. Między innymi przywożono święte obrazki, figurki i tak naprawdę do tej pory mogą te pamiątki przypominać o tamtych miejscach i może zachęcić do tego, aby powtórzyć tą pielgrzymkę.
Też Górny Śląsk bardzo obfituje w szlaki. Jednym z takich szlaków jest Szlak Zabytków Techniki. Jest to unikatowy i niezwykle ciekawy teren, którego nie może zabraknąć, jeżeli wyjeżdża się, żeby zwiedzić Śląsk. Łączą zabytkowe obiekty industrialne, dostępne dziś dla turystów. I bardzo ciekawym wydarzeniem związanym z tym szlakiem, wydaje mi się, jest regionalna industriada organizowana zwykle w czerwcu, który niestety już się skończył, ale może w przyszłym roku ktoś będzie miał okazję, żeby pojechać i być na tym wydarzeniu.
Kolejnym miejscem może być szlak Orlich Gniazd na Jurze. W części śląskiej przebiega połowa tego malowniczego szlaku po Jurze Północnej, łącząc zamki zwane Orlimi Gniazdami. Dziś często pozostające w trwałej ruinie niestety. Tutaj organizowana jest też m.in. impreza Juromania, która odbywa się we wrześniu, zatem jeszcze przed nami.
Kolejnym szlakiem jest szlak architektury drewnianej, czyli łączy on w sobie piękne i drewniane zabytki. Zwykle są to małe kościółki, ale nie tylko.
tak jest, jeżeli jesteśmy już przy szlakach, to tutaj ostatnim z nich jest szlak Śląskie Smaki, który oczywiście łączy restauracje serwujące tradycyjne dania kuchni śląskiej. To może powiedzmy teraz o postaciach, które związane są z Górnym Śląskiem.
Tak jak wspominaliśmy już, Powstanie Śląskie. Jednym z przywódców tych powstań był Wojciech Korfanty, polityk ściśle związany z chrześcijańską demokracją, czyli potocznie mówiąc chadecją. Jawnie opowiadał się on za odłączeniem Górnego Śląska od Rzeszy Niemieckiej. Był on również redaktorem naczelnego pisma pod tytułem Górnoślązak. Niestety przez pod zarzutem publikowania nieprawomyślnych treści został skazany na 4 miesiące więzienia. W jednym ze swoich wystąpień rzekomo obiecał każdemu rolnikowi krowę, jeżeli odda głos, by opowiedzieć się, by Górny Śląsk należał do Polski. Od tego wydarzenia sprawa zyskała nazwę Krowy Korfantego. Korfanty również słynie ze swojego cytatu, w którym mówił, że gdyby nie on, to Katowice dziś nie byłyby polskie. Kolejną osobą, którą moim zdaniem warto przytoczyć, jest pochodzący z Mysłowic pisarz Olbrycht Strumieński. Wydał on w Krakowie dzieło o sprawie sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów, także o przekopach, o ważeniu i prowadzeniu wody. Ta książka uznawana jest za pierwszą polską książkę z dziedziny inżynierii, więc nie wydaje mi się, żeby to była bardzo powszechna wiedza. Ostatnią osobą, o której chciałabym sama wspomnieć, to Jerzy Kukuczka, polski taternik, alpinista i himalaista. Jako drugi człowiek na Ziemi zdobył koronę Himalajów i Karakorum, wszystkie 14 głównych szczytów o wysokości ponad 8000 metrów. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych himalajstów w historii. Spośród 14 8000 zdobytych w latach od 1979 do 1987 na 8 wszedł nowymi drogami. Poza swoim pierwszym 8000-nikiem wspinał się albo w ekstremalnie ciężkich warunkach zimą, albo nowymi trasami. Wydaje mi się, że właśnie przez to zasłynął z ogromnej wytrzymałości psychicznej i fizycznej. W 1988 roku na Igrzyskach Olimpijskich został nagrodzony Srebrnym Orderem Olimpijskim. Niestety zginął tak jak żył, czyli na wysokościach. 24 października 1989 roku podczas wejścia na jeden ze szczytów nową drogą przez słynną, niezdobytą wówczas południową ścianę, jako jedyny na świecie zdobył 2 8000-niki w ciągu jednej zimy.
Myślę, że do tej pory udało nam się troszkę nakreślić to, gdzie znajduje się Górny Śląsk, jaka jest jego historia, jakie postacie są związane z tym terenem. Może to już kogoś zachęciło, jeżeli nie, to teraz zapraszamy na króciutką przerwę, a po niej wracamy z kolejnymi, może teraz bardziej atrakcjami dotyczącymi tego rejonu.
I pewną małą niespodzianką.
Za nią, jak za młodą panią, z flaszeczką wina.
Witamy Was po przerwie przy mikrofonach Gabriela Wodziany,
Martyna Olejnik.
Dodatkowo niespodzianką wspomnianą wcześniej przez Martynę będzie nasz gość. Będzie to Wiktor Grzegorzek, który jest z terenów właśnie Górnego Śląska i spróbuje nam odpowiedzieć na kilka przygotowanych pytań. Ale myślę, że jeszcze zanim oddamy mu głos, powrócimy na chwileczkę do ciekawostek związanych z terenem Górnego Śląska. I tutaj myślę, że taką dość istotną rzeczą jest architektura tego terenu, która wyróżnia się też na tle innych części naszego kraju. Najstarszymi zachowanymi do naszych czasów kościołami drewnianymi na Górnym Śląsku są średniowieczne kościoły Wszystkich Świętych w Łaziskach i w Sierotach. Wieża Woka w Prudniku jest najstarszą wieżą zamkową na Górnym Śląsku, a także najstarszą prywatną budowlą obronną na terenie obecnej Polski. Style architektoniczne na tym terenie są różne, przenikają się i tak jak właśnie na terenach Polski, tak również Śląsk jest dość zróżnicowany, jeżeli chodzi o budowle, które się tam znajdują. Myślę, że tutaj można wspomnieć też krótko o gospodarce, z czym kojarzy nam się Śląsk, oczywiście z hutnictwem, z górnictwem. Te gałęzie przemysłu ciężkiego są tam rozwinięte. Rolnictwo odgrywa drugorzędną rolę natomiast na tych terenach, jednak myślę, że jak na terenach całej Polski jest ono również istotne.
Też, jeżeli mogę tutaj tak dodać, to niezwykłą atrakcją turystyczną dla miłośników militariów są polskie schrony bojowe obszaru Warownego Śląsk z lat 1933 do 1939. I myślę, że już w końcu damy głos naszemu gościowi.
Nazywam się Wiktor Grzegorzek. Pochodzę z Olzy w gminie Gorzyce, w powiecie wodzisławskim.
Cześć Wiktor. Wiemy już, że pochodzisz z Górnego Śląska. Według ciebie, z czego jest znany twój region dla innych mieszkańców Polski?
Z pewnością pierwsze, co przychodzi do głowy, to kopalnie węgla kamiennego. Mamy ich jeszcze całkiem sporo, ale kiedyś było ich znacznie więcej. Na przykład w moim powiecie była kopalnia Anna w Pszowie i 1 maja w Wodzisławiu na Wilkwach. Przed wojną nawet w mojej gminie była kopalnia Fryderyk. Obecnie w powiecie jest tylko kopalnia w Redutowach i kopalnia Marcel w Radlinie.
Czy jest coś mało docenianego w twoim regionie, ale w sumie w praktycznym sensie przełożeniu ma duże znaczenie? Nie tylko dla twojego regionu, ale i dla Polski?
Śląsk ma ogromne znaczenie gospodarcze dla Polski. Tutaj znajduje się wiele kopalni węgla kamiennego. Są też fabryki Fiata, Opla oraz Bumar Łabędy, gdzie produkuje i modernizuje się sprzęt ciężki, na przykład czołgi. Jest też, szczególnie na śląsko-polskim, rozwinięte rolnictwo. Uprawia się na przykład buraki cukrowe i rzepak. Śląsk ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o wydobycie. Można podziwiać rzeczy związane właśnie z górnictwem. Z pewnością pierwsze, co przychodzi do głowy, to zabytkowa kopalnia Guido w Zabrzu, która podlega pod Muzeum Górnictwa Węglowego. Można też podziwiać hołdy, czyli mówiąc w największym uogólnieniu, góry zbudowane z odpadów górniczych. Największa z nich to Charlotta w Redutowach, mająca aż 134 metry wysokości.
Czy jest coś ciekawego w twoim rejonie, a o czym może mało osób wie, albo nie jest to tak bardzo doceniane?
Coś, co też ty prywatnie chciałbyś docenić, szczególnie w tym rejonie, w którym mieszkasz?
Jako, że jesteśmy w radiu, któremu patronuje Matka Boska, wypadałoby powiedzieć coś o kulcie maryjnym, który ma całkiem duże znaczenie w regionie. Z pewnością nie każdy wie, ale na Górnym Śląsku jest całkiem sporo sanktuariów maryjnych. Chyba najbardziej znane z nich jest Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach. Co roku organizowane są tam dwie pielgrzymki. Pielgrzymka mężczyzn w maju i kobiet w sierpniu. Jest też Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej i Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie. Natomiast w Katedrze Opolskiej jest wizerunek Matki Bożej Opolskiej. Jest też Góra Świętej Anny, gdzie czczona jest Święta Anna, Matka Maryi i Babcia Jezusa.
Co według Ciebie warto odwiedzić w Twoim rejonie? Już też powiedziałeś o tym, co według Ciebie jest istotne, ale co już tak konkretnie, gdzie byś polecił wybrać się rodzinie z dziećmi, może jakimś kolegom, paczce znajomych? Co odwiedzić w Twoim rejonie?
Trudno jest wybrać jedno miejsce warto obejrzenia. Może postawił na patriotyzm lokalny, czyli na moją gminę. Na terenie mojej gminy jest wspomniane Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej, zwane też Śląską Fatimą. Sanktuarium słynie m.in. z tak zwanych Nocy Pokuty, które odbywają się przez cały rok w nocy z 29 na 30 każdego miesiąca, z wyjątkiem lutego z wiadomych powodów. Wtedy nabożeństwa są organizowane z ostatniego lutego na 1 marca. W gminie jest też kilka pięknych kapliczek, na przykład Świętej Wrodziny w Olzie czy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bluszczowie. W tej samej miejscowości jest też kapliczka świętego Antoniego, zwaną też kapliczką z kamienia. W sensie została przeniesiona ze wsi kamień, a nie że jest zbudowana z kamienia. W Gorzycach jest natomiast zespół pałacowo-parkowy należący kiedyś do rodu von Arco, z którego pochodził pionier radiofonii w Niemczech Georg Arco. Obecnie większość tego terenu należy do Wojewódzkiego Ośrodka Leczniczo-Odwykowego. Jest też Pałac Myśliwski zlokalizowany przy drodze z Olzy do Gorzyc, ale na razie są to niestety ruiny. Czy doczekamy się renowacji? Wracając, w Olzie i w kolonii Fryderyk są też jedne familoki położone na wsi, co jest ewenementem na skalę całego Śląska. Co to jest familok? Jest to kamienica, dom wielorodzinny dla górników, pracowników kopalń, ich rodzin. Obecnie pełnią funkcję mieszkań komunalnych. Oczywiście to nie tak, że Ślązacy tylko fedrują na grubie i rzykają, czyli wydobywają węgiel na kopalni i się modlą. Choć niestety to drugie robią coraz rzadziej. Muszą przecież też odpocząć na łonie natury. Albo przynajmniej nad wodą. I właśnie, na Śląsku nie brakuje natury. Najwięcej jest jej na mniej uprzemysłowionym Śląsku Opolskim, gdzie jest nawet kilka parków krajobrazowych. Na przykład Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny, czy Stobrawski Park Krajobrazowy. Również w okolicach bardziej uprzemysłowionych jest jeden nazywany parkiem krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Ród Wielkich w Rudach Raciborskich. A jeżeli ktoś chce obejrzeć meandry Odry, to zapraszam do sąsiadującego z moją wsią Zabełkowa w gminie Krzyżanowice. Zresztą Olza oraz sąsiednie Odra i Uchylsko mogą się poszczycić licznymi stawami po kopalniach żwiru, które przyciągają okolicznych fanatyków wędkarstwa i nie tylko, bowiem w Olzie są aż dwa ośrodki wypoczynkowe położone nad tymi stawami. Można powiedzieć, że Olza to Mazury Śląska.
Jak wiadomo, przyjechałeś tutaj do Torunia i na pewno zauważyłeś pewne różnice, które wyróżniają Twój region. Czym według Ciebie Twój region różni się od innych regionów w Polsce? I możesz podać jakieś przykłady.
Może spotkałeś się z jakimiś stereotypami. Bardzo często tak jest, że przyjeżdżając w jakieś tam rejony, inni ludzie mają określony stosunek też do nas poprzez jakieś stereotypy, jakieś założenia. I może spotkałeś się z takimi, które według ciebie są adekwatne, ale też które nie, które są po prostu w jakiś sposób nieaktualne albo po prostu krzywdzące.
Jak każdy region ma swoją gwarę i kuchnię. Gwara Śląska ma pewne różnice gramatyczne względem języka literackiego. Na przykład w pierwszej i drugiej osobie czasu przeszłego używa się wstawki? Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Rzech, rzeź, rzeźmy, rzeście. Na przykład Jorzech to zonaczył, ty żeś to zonaczył, my żeśmy to zonaczyli, wy żeście to zonaczyli. Z pewnością charakteryzuje się też licznymi bochenizmami jak dej pozur, czyli uważaj, czy germanizmami jak wurszt, czyli kiełbasa. Jest też specyficzne słownictwo, najczęściej związane z górnictwem, jak gruba, czyli kopalnia. Zdarzają się też fałszywi przyjaciele, bo na przykład Zouza to niewredna baba, a Sos na przykład do rolady. No właśnie, kuchnia. Najsłynniejsze rolady z kluskami i modrą kapustą najczęściej je się w niedzielę lub odświętnie, na przykład w czasie odpustów parafialnych, wesel lub styp. Częściej je się kardynadle, czyli śląskie klopsy, krupnioki, czyli kaszanki, albo smażone ziemniaki zwane brat kartoflami. Jest też rozsławiona przez pewną memiczną piosenkę zupa chlebowa nazywana włodzionką. Na deser można zjeść krepla, czyli pączka, albo kołocz, czyli ciasto drożdżowe z farszem, albo jabłkowym, albo serowym, albo makowym. Co do stereotypów, jest ich wiele. Jak zostało to wcześniej powiedziane, Śląsk nie jest w 100% zniszczony przez kopalnie, choć zdarzają się szkody górnicze. Nie wszyscy Ślązacy pracują na kopalni. Nie wszyscy Ślązacy są ukrytą opcją niemiecką. Poza tym, będąc na studiach w Toruniu, zdarzało mi się spotkać ludzi, którzy mylili Górny Śląsk z Dolnym Śląskiem. To tak samo, jakby mylić obie Koreę.
Tak na koniec, czy są jakieś miejsca, które naprawdę szczególnie zapadły ci w pamięć, są dla ciebie szczególnie ważne?
Z pewnością są to miejsca związane z miejscem, gdzie się wychowywałem. Na pewno moja wieś oraz okoliczne wioski, gdzie mieszkają moje ciocie, wujkowie i kuzynostwo. Również moje miasto powiatowe, Wodzisław Śląski, gdzie chodziłem do tamtejszego liceum katolickiego, które chyba jest najlepszą szkołą w powiecie. Jeszcze sąsiadujący ze szkołą kościół świętego Herberta, który wygląda jak skocznia narciarska. Z pewnością ważne są również Katowice, gdzie jest siedziba arcybiskupa katowickiego i piękna katedra Chrystusa Króla. Nie mogę też zapomnieć o Opolu, gdzie siedzibę ma Fundacja Proteste, która z pewnością pomogła mi w sprawach związanych ze spektrum autyzmu.
Wiktor, serdecznie ci dziękujemy za twoją obecność tutaj. Słuchacze na pewno są zaciekawieni teraz Górnym Śląskiem i jego historią, tym, jak on wygląda. Nie tylko będą patrzyli przez internetowe oczy, ale przez oczy osoby, która tam mieszkała, osoby, która interesuje się tym i jest dla niej to region bardzo szczególny.
Ogólnie o Śląsku można mówić godzinami, ale niestety jest coś takiego jak czas antenowy, więc muszę lądować. Chciałbym tylko na koniec pozdrowić członków mojej rodziny, a także księdza proboszcza Romana Redera, emerytowanego księdza proboszcza Kazimierza Nowickiego oraz pracowników katolika w Wodzisławiu i księży posługujących w parafii świętego Herberta.
My starałyśmy się przedstawić to może dość ogólnie, przepraszam, ale myślę, że może to będzie szansa, żeby ktoś postanowił bardziej dokładnie odwiedzić to miejsce, poznać konkretne miejsca, konkretne muzea, konkretne szlaki, tak, aby odpowiedzieć sobie na pytania, czy przekonałyśmy, czy udało się przekonać kogoś, aby odwiedzić Górny Śląsk. Właśnie, mamy nadzieję, że tak i że zarówno mnogość atrakcji, jak i tutaj słowa Wiktora jako mieszkańca tamtego rejonu zachęciły do odwiedzenia wielu miejsc Śląska.
I tak jak już wspominałyśmy, mieliśmy okazję do świętowania setnej rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski. I dzięki temu powinniśmy docenić, jak ważny jest Górny Śląsk dla nas, ten rejon, ile on pomógł nam, nie tylko teraz, ale i jak nam pomagał przez cały okres czasu naszej historii.
Tak, dokładnie. Wszyscy jesteśmy Polakami i powinniśmy się trzymać razem i poznawać nasze piękne rejony. A teraz żegnamy się już z wami, zapraszając was na kolejną audycję już za tydzień o godzinie 16:30. A były z wami dzisiaj Gabriela Bodziony,
Martyna Olejnik.
Do usłyszenia.